również naszym Ojcem. Rodzice nam życia nie dali, tylko je przekazali. Rodzice nas kochają też dzięki Bogu, bo Bóg wlał w ich serce miłość, miłość do swojego dziecka. I rodzice, kochający rodzice, umieją kochać też swoje dzieci. I Jego miłość też przekracza wszelkie nasze ludzkie wyobrażenia. On jest zawsze wierny, nie pozostawia bez opieki żadnego swego dziecka. Jest miłością miłosierną. I nie ma na ziemi takiego człowieka, nie ma takiej istoty w kosmosie, stworzenia, którego by Bóg nie kochał i na którym by Bogu nie zależało. Jemu zależy na wszystkich. On kocha ciebie i mnie i kocha nas takimi, jacy jesteśmy. On kocha nas w naszym istnieniu, gdyż istniejemy dzięki Jego miłości. On nas nie kocha za coś. Tak jak ludzie nieraz mówią, że kochają, ale ty masz też mnie kochać. Ludzie chcą być też kochani, i wtedy mówią, że będą kochać. Bóg taki nie jest. Bóg nas nie kocha, że my Go kochamy. On kocha każdego człowieka, również tego grzesznego człowieka, który często jest przeciw Bogu, który nie żyje według Bożych przykazań, który je łamie, a jednak też jest kochany przez Boga. A jak powiedział święty ojciec Pio, im większy grzesznik, tym większej potrzebuje miłości. I rzeczywiście, Bóg kocha grzesznika, nie kocha grzechu. Bo grzech, moi drodzy, jest zawsze przeciw miłości. Każdy grzech. Bóg zawsze znajduje dla nas usprawiedliwienie. Nie zraża się naszymi brakami w miłości, naszymi grzechami. On jest tym niewyczerpanym oceanem miłości, a miarą Jego miłości jest miłowanie bez miary. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja, mówi Bóg, nie zapomnę o tobie. Te słowa mamy zapisane u Izajasza 49:15. Przewyższa miłość wszystkich matek i ojców na ziemi, żon, mężów i wszystkich ludzi, którzy żyją na tej ziemi. A ta miłość, którą my mamy w sobie też do ludzi, do naszych najbliższych, też jest z Boga. To jest obecność Boga w nas. Bo to, że potrafimy kochać, być dla ludzi dobrzy, to właśnie dzięki Bogu, który w nas mieszka. To On przez nasze serce kocha każdego człowieka. Każdy człowiek jest bliższy Panu Bogu niż niemowlę swojej matce. A wiecie, jak niemowlę jest traktowane przez mamy. To my jesteśmy jeszcze bardziej kochani niż nasze mamy nas kochały, kiedy byliśmy niemowlętami. Bóg jeszcze bardziej kocha niż każda mama czy każdy ojciec. Jeśli miłość jest aż tak wielka Pana Boga i wszyscy z tej miłości mogą czerpać, to dlaczego my nieraz tej miłości nie odczuwamy? Dlaczego w nas nieraz są takie myśli nawet przeciw Panu Bogu? Czy powątpiewamy w tę Jego miłość? On posyła te ożywcze promienie, tak jak słońce do nas dociera, w promieniach, żeby to życie mogło istnieć na ziemi. On ciągle posyła te promienie miłości do nas i mówi: kocham Cię, moje dziecko, kocham Cię. Ale tak jak na ziemi, nieraz te promienie nie docierają, bo między nami a niebem są potężne, gęste, ciemne chmury. I te promienie nie docierają. Te promienie, te fale Bożej miłości nie docierają i my wtedy powątpiewamy w miłość Pana Boga. Ale te chmury to nie jest coś zewnętrznego. To nie jest coś, co nas otacza. Te chmury są w nas. To są skutki grzechu pierworodnego. Sam grzech pierworodny został zgładzony przez chrzest, ale skutki w nas zostały. A co jest tym najgorszym skutkiem tego grzechu? Nasza pycha, nasz egoizm. Dlatego nasza miłość jest skażona. Nie umiemy tak kochać, jak kocha Bóg. Nie potrafimy nawet. Ale On pomimo naszej pychy kocha nas i robi wszystko dla nas, żeby te promienie tej Jego miłości do nas dotarły. I kiedy człowiek tutaj wyzwala się z tego egoizmu, z tej pychy, wtedy coraz bardziej te chmury bledną, rozstępują się i ta miłość do nas dociera. I wtedy możemy odczuć naprawdę namacalnie tę Jego obecność w naszym życiu. Dlatego co trzeba zrobić, żeby odczuć tę miłość Pana Boga bardziej? Tylko jedną rzecz: starać się kochać. Starać się rezygnować ze swojego ja. Starać się rezygnować z tego egoizmu, z tej pychy, też na rzecz drugiego człowieka, czyli też umieć dla niego mieć usprawiedliwienie, umieć mu przebaczać, mieć dla niego zrozumienie, cierpliwość, nie oddawać jemu tym samym. I wtedy te promienie do nas docierają, gdy chcemy w tej miłości wzrastać. Bóg też, moi drodzy, nikogo nie karze i nie potępia. Wielu z was, wychowanych jeszcze może w tak zwanej starej katechezie, co nie było czymś złym, ale nieraz mogliście doświadczyć w swoich domach czegoś takiego, kiedy wam ktoś powiedział, czy katecheta, czy mama, czy tato: nie rób tego, bo cię Pan Bóg pokaże. Widzisz, stało ci się to, Bóg cię skarał, bo zrobiłeś to, zrobiłaś to. A to nie jest tak. Bóg nikogo nie karze. Bóg jedynie, kiedy człowiek nie słucha Boga, źle wybiera, pozwala na skutki tego złego wyboru. I te złe wybory sprawiają ból po jakimś czasie. Człowiekowi się wydawało, że to będzie dla niego dobre, że to mu da więcej radości, szczęścia, zadowolenia. A na koniec się okazało, że tak nie jest, że to go rozczarowało, że to wcale dla niego aż takie dobre nie było. I ten skutek to jest właśnie nasz wybór. Albo wybór kogoś nawet w rodzinie. Bo na przykład, jeżeli tato się upijał i on nie słuchał swego anioła stróża, nie słuchał Boga, szedł za tym, co mu diabeł podpowiadał i szedł za swoim egoizmem, bo to też jest pycha, upijanie się, i niósł cierpienie swoim bliskim, to też nie słuchał Boga, dlatego że promował swoje ja, swój egoizm. I przez niego cierpiała cała rodzina. Ale i tacy się nawracają. Tacy też są kochani przez Boga. Dlatego my też nie możemy takich ludzi potępiać i zostawiać. Posłuchajcie pewnej historii o miłości Pana Boga. Ona miała miejsce we Francji. Paul, czyli Paweł, spędzał większość czasu na dworze i szczególnie upodobał sobie kościół świętego Jakuba, w przeciągu którego żebrał. Trzeba uściślić, że butelka była mu wierną towarzyszką, a marskość wątroby pośród innych chorób również go nie opuszczały. Jego cera nie wróżyła mu nic dobrego. Toteż mieszkańcy tej dzielnicy spodziewali się, że wkrótce go przestaną widywać, lecz nie interesowali się zbytnio tym przypadkiem. Jednak pewna życzliwa dusza, pani N., zasmucona jego samotnością, zaczęła z nim rozmowę któregoś dnia. Zauważyła, że rano, opuszczając na jakiś czas swoje stanowisko w przedsionku, Paul wchodził do kościoła, chronicznie pustego kościoła, i zasiadał na krześle w pierwszym rzędzie przed samym tabernakulum, tak ot, nic nie robiąc. To też zapytała go: Paul, widzę, że często chodzisz do kościoła, ale co ty tam robisz przez całą godzinę? Nie masz ani różańca, ani książeczki do nabożeństwa. Zdarza ci się nawet usnąć. Co ty tam robisz? Modlisz się? Jakże ja mógłbym się modlić? Od czasu, kiedy chodziłem na katechizację, zapomniałem wszystkie modlitwy. Nic mi z nich nie zostało. Co robię? No cóż, to bardzo proste. Siadam przed tabernakulum, w którym Jezus jest sam w swojej skrzynce, i mówię do Niego: Jezu, to ja, Paul, przyszedłem zobaczyć się z Tobą. I przez chwilę tam zostaję, ot tak, żeby z Nim pobyć. To wszystko. Pani N. nie wie, co odpowiedzieć. Przyjmuje to wszystko do wiadomości, dni płyną dalej. Aż wreszcie dzieje się to, co musiało się stać któregoś dnia. Paul zniknął z przedsionka kościoła. Zachorował? Może już nie żyje? Pani N. dopytuje się na prawo i lewo, wreszcie trafia na jego ślad, idzie do szpitala. Biedny Paul bardzo źle się czuje. Podłączyli go do najróżniejszych rurek, cerę ma sino-żółtą, tak charakterystyczną dla umierających. A diagnoza lekarska rokuje źle. Pani N. wraca następnego dnia, spodziewając się smutnej wiadomości. Ale nie. Paul siedzi wyprostowany na łóżku, świeżo ogolony, wzrok ożywiony i w ogóle wygląda jak inny człowiek. Jego twarz jaśnieje nieopisaną radością, a nawet światłem. Pani N. przeciera oczy. Ależ tak, to na pewno on. Paul, nie do wiary, wyglądasz jak nowonarodzony. Co się z tobą stało? No więc dziś rano było już ze mną kiepsko. Aż tu nagle widzę, że ktoś stoi w nogach mego łóżka. Ależ był piękny, nie możesz sobie wyobrazić. Uśmiecha się do mnie i mówi: Paul, to ja, Jezus, przyszedłem zobaczyć się z tobą. Tak kocha Bóg. Nie ma takiego człowieka, na którym by Bogu nie zależało. To ludziom często nie zależy na drugim człowieku. Ale tak nie jest u Pana Boga. Wszyscy jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Te chmury, które w nas są, one przeszkadzają nam właśnie w odbieraniu tych fal miłości Bożej. Przez grzech pierworodny, przez skutki tego grzechu my straciliśmy tę antenę, którą Adam i Ewa mieli jeszcze przed upadkiem, kiedy odbierali tę miłość Pana Boga bezpośrednio. Po grzechu pierworodnym myśmy utracili tę w cudzysłowie antenę. I te fale Bożej miłości do nas nie docierają, bo w naszym wnętrzu zamieszkała pycha, ciemność. I stąd, moi drodzy, człowiek stał się nagi, jak mówi Biblia, czyli odwrócił swoją sytuację życiową o 180 stopni. Znalazł się w innej rzeczywistości, w rzeczywistości grzechu, w rzeczywistości, która była ciemnością. Ale pomimo tego, jak powiedziałem, Bóg człowieka nie opuścił, nie zostawił. I nadal udowadnia wciąż, że nas kocha. I po to posłał Jezusa Chrystusa, żeby nam pokazać przez swojego Syna, jak jesteśmy dalej przez Niego kochani, pomimo, że od Niego się odwróciliśmy. Nasz obraz Pana Boga jest zafałszowany najbardziej przez pychę, przez to nasze chore wnętrze, przez to nasze skażenie. On jest zniekształcony. Dlatego nieraz te różne lęki nawet przed Panem Bogiem. Wielu ludzi się boi Pana Boga. No bo jeszcze, jeżeli jeszcze ktoś był straszony przez kogoś piekłem albo tym, że Bóg cię karze, bo to czy tamto się dzieje w twoim życiu, to wielu ludzi do Boga nie przychodzi, bo się Go lękają, nie znają Go, nie znają Jego miłości. A przecież On chce, żebyśmy Go poznali. On chce, żebyśmy doświadczyli tej miłości. On naprawdę jest z nami bardzo blisko, jak już to powiedziałem. Przecież sam Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami, będę z wami aż do skończenia świata. A Jezus to miłość właśnie i został z nami w Ewangelii, w sakramencie Eucharystii, w sakramencie pojednania. Ale jeszcze na nasz obraz Pana Boga, na Jego miłość czy brak miłości, gdy chodzi o nasze spojrzenie na Boga, mogą być wynikiem nie tylko ojca, który nie był dobry, na przykład alkoholika, czy ojca, który nie umiał ukazywać uczuć swojemu dziecku. Nie umiał tego robić, bo jego ojciec też tego nie robił wobec niego. Czasami matki są też tak zimne, tak wychowane w takim rygorze, można powiedzieć, czysto rozumowym, gdzie też nie umieją okazać tej miłości dziecku. Też się to zdarza. Ale to nie znaczy, że Bóg też jest taki. Człowiek nieraz automatycznie przenosi ten obraz Ojca Ziemskiego na Pana Boga i też nieraz osądza czy oskarża Pana Boga o brak miłości. To tak nie jest. Wiele błędów rodzice popełniają, to prawda, gdy chodzi o wychowywanie do miłości, ale to nie znaczy, że te błędy są nie do naprawienia. Można je naprawić i trzeba naprawiać, kiedy przybliżamy się do Boga, który jest miłością. Kiedy jesteśmy coraz bliżej Jezusa i kiedy staramy się w tej miłości wzrastać. I stąd nasze zaufanie do Pana Boga jest ważne. Dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Tu nie chodzi o to, żeby być takim bezrozumnym dzieckiem. Tylko jak możecie zauważyć, może to już było i w waszym życiu, albo może będzie, dziecko ma takie zaufanie do kochającej mamy, do kochającego ojca, że ono nie rozumuje. Ono tylko czuje, że jest kochane. Dlatego trzyma się tej ręki, idzie z tym tatą czy z tą mamą, w ogóle nie patrzy pod nogi, tylko się rozgląda na różne strony, bo wie, że ta ręka ochroni i obroni w razie czego. I tak powinniśmy się trzymać Pana Boga, bo On naprawdę nas chroni i broni. I gdy tak będziemy ufać Panu Bogu, tak jak takie małe dziecko ufa rodzicom, kochającym rodzicom, tak samo będziemy czuć się bezpiecznie. Nie będzie w nas lęków, nie będzie obaw o cokolwiek, o przyszłość. Nie będzie lęków przed chorobami, przed czymkolwiek, co nas tutaj nieraz straszy, a ludzie nas potrafią straszyć, politycy też. Więc jeżeli ktoś żyje blisko Boga, to w nim nie ma aż takich problemów. Nie ma czegoś takiego jak rozpacz. No bo jak może rozpaczać ktoś, kto czuje się dzieckiem Boga i jest w Jego rękach? Tam nie ma dramatów aż takich. Tam nie ma sytuacji bez wyjścia. Przecież dla Boga wszystko jest możliwe, bo jest Bogiem wszechmogącym. Wszystko. Włącznie z cudami. Ja sam tego doświadczyłem i doświadczam. Kiedy szykowano mnie do operacji, bo znaleziono mi guza w nadnerczu, powiedziałem do Pana Boga: Panie Boże, Ty wszystko wiesz. Zgadzam się, jeżeli ta operacja jest konieczna, niech będzie. Ale prosiłem przez Ojca Pio: Ojcze, jeśli taka jest wola Boża i Ty też się ku temu przychylasz, bo jesteś w niebie i słuchasz Pana Boga, to niech tak będzie. Ale wiem, że możesz też u Pana Boga wiele uprosić. Jeszcze tego wieczoru usłyszałem takie słowa: jeszcze jest Bóg i moje ręce. I wiem, że to były słowa Ojca Pio. I to była dla mnie nadzieja. Poszedłem spać, na drugi dzień zawieziono mnie do tego szpitala i zbadano przez tak zwany rezonans, jakaś taka tuba, gdzie się tam człowieka wjeżdżało się ciemno. W każdym bądź razie lekarz mający tyle taki plik papierów z innych szpitali powiedział tak: niepotrzebna jest operacja. Guza już nie ma, a był. Więc myślę, że tam były ręce Ojca Pio, który też się mną opiekuje od wielu, wielu lat. To Bóg, który ratuje człowieka, czuwa nad nami i chce zawsze naszego dobra. Bóg zawsze dla człowieka wybiera tylko dobro. Czuwa nad całą ludzkością, nad wszystkimi istotami, ale i nad każdą i nad każdym z nas ma swoje wyciągnięte dłonie. I naprawdę jest blisko. Tylko właśnie my tej bliskości nie odczuwamy, bo ta przeszkoda w nas ciągle tkwi. A im mniej będzie tych chmur, tego, co nas niestety też męczy, a często sobie z tego sprawy nie zdajemy, to wtedy będzie jaśniej w sercu, coraz jaśniej, i wtedy te promienie miłości Bożej będą do nas docierać. Popatrzcie, w życiu od dziecka rodzice nas nauczyli modlitwy Ojcze Nasz. I ją wypowiadamy na każdej mszy świętej, w pacierzu, w różańcu, w innych okolicznościach. I mówimy: Ojcze Nasz, a czy Ty chociaż raz już w swoim życiu powiedziałeś: Ojcze mój, mój tato, mój tatusiu, Abba, znaczy tato, tatuś. Myślę, że już to mogliśmy powiedzieć, bo doświadczyliśmy już tej miłości. Bo On jest naszym Ojcem. On nas wyrywa z nad każdej przepaści. On bardziej nad nami czuwa niż my nad sobą. On On bardziej chce naszego dobra i szczęścia niż nawet my dla siebie, bo jakże często przez to skażenie, które nosimy w sobie, my pojmujemy szczęście tylko tak po ludzku. Dlatego dla wielu, moi drodzy, szczęściem to jest co? Pieniądze, władza, sukcesy, siedzenie godzinami przed telewizorem, upijanie się, zabawa taka czy inna, grzechy seksualne, że to niby szczęście. A tak naprawdę, moi drodzy, to nie jest prawdziwe szczęście. To wszystko są namiastki, a jeżeli to jest grzech, to jeszcze to jest to, co nam szkodzi i bardziej rozwija naszą pychę niż naszą miłość. Dlatego ludzie nieraz tak źle pojmują swoje życie. Patrzą tylko na to, co tutaj. Bóg też chce, żeby tutaj był człowiek szczęśliwy, zadowolony, radosny. Przecież On nie chce dla nas cierpień, On nie chce dla nas problemów, trosk. Tylko dlaczego to się dzieje? Dlaczego my przeżywamy aż tak pewne sytuacje w naszym życiu? Jesteśmy za daleko od naszego Ojca. I to, moi drodzy, co zewnętrzne, jeszcze nie świadczy o tym, że jesteśmy blisko tej miłości. Zewnętrzne mam na uwadze praktyki religijne. Bo to, że ktoś przyjdzie do kościoła w niedzielę, to, że ktoś się w domu pomodli od czasu do czasu, to, że pójdzie do spowiedzi, to, że przeżyje jakieś rekolekcje takie czy inne, nie oznacza jeszcze, że już w Twoim sercu, że w tym sercu jest miejsce dla Pana Boga, jest miejsce dla Jezusa. Bo jeśli nadal popełnią takie błędy, że ktoś przeze mnie cierpi, że ktoś się na mnie denerwuje, że ktoś zezłościł się, nie chce się do mnie odzywać, że ktoś nie chce mi widzieć na oczy, że ktoś po prostu odczuł moje przykre słowa bardzo boleśnie, to znak, że jeszcze w moim sercu nie ma miejsca tak do końca dla Jezusa, że jeszcze w moim sercu za dużo jest pychy. Stąd uczenie się miłości to nasze zadanie na ziemi, jedyne, najważniejsze. I kiedy będziemy tak ufać, tak kochać, tak jak Jezus nas kocha, wtedy nie będzie też lęków o nas samych. Wtedy też będziemy wolni od tego, co światowe, od tego, co świat nam wmawia, że ty masz być egoistą, ty musisz o siebie zawalczyć, bo inni cię zniszczą, zjedzą, bo inni cię zabiją. A Jezus na to mówi, cóż może człowiek zrobić? Zabić tylko ciało. Duszy żaden człowiek nie zabije, czyli nas, bo my jesteśmy tą duszą w ciele. Ciało nasze też się kiedyś rozpadnie i wróci do ziemi, a my wracamy do Boga. Do Boga, który jest miłością. Dlatego otwierać się na tę Bożą miłość. Nie dać się pokusom tego świata. Nie dać się szatanowi, który robi wszystko, żebyśmy od Boga odeszli. Żeby o Bogu nie myśleć jako o kochającym Ojcu. To On też utrwala w nas ten fałszywy obraz Pana Boga. I Jemu na tym zależy, bo wtedy nami łatwiej manipuluje, bo zaczepieniem w nas dla szatana jest właśnie nasza pycha. To on potrafi również działać przez nas i przez nas krzywdzić innych ludzi słowem, zachowaniem, takimi czy innymi czynami, bo pozwalamy mu na to, bo zapominamy o miłości, o sercu. A ja jestem po to z innymi ludźmi, którzy są obok mnie, żeby im pomóc wzrastać w miłości. Żeby oni też mogli być lepszymi ludźmi, bardziej kochającymi. I po to przychodzi Jezus do nas. Również i podczas tych spotkań tutaj. Więc próbujmy też to zrozumieć, że ta odnowiona wiara to przede wszystkim pragnienie odnowy własnego serca. Odnowy, czyli uzdrowienia tego serca z tego wszystkiego, co nie jest miłością. A czy już umiemy kochać? To nieraz takie pytanie sobie możemy zadać. I na to pytanie odpowiedzą nam inni, z którymi na co dzień żyjemy. Ci właśnie z rodziny, z sąsiedztwa, z pracy. Gdy oni widzą w nas zmianę, że ja jestem już lepszym człowiekiem, że umiem zachować cierpliwość, że się nie obrażam, że się nie zamykam w sobie, bo to czy tamto się stało, że jestem bardziej dostępny dla kogoś, że nie omijam tego kogoś, że mimo wszystko usprawiedliwiam również te braki w miłości tej osoby, to ta osoba też to dostrzega, to widzi i widzi tę zmianę. Natomiast kiedy od lat nic się w tym kierunku nie zmienia, to choćbyśmy, moi drodzy, leżeli dzień i noc krzyżem, niewiele to da, jeżeli ja nie zmieniam serca. Więc szukajmy takiej miłości u Jezusa, który nas uzdolni, by bardziej kochać. Jeżeli ktoś się ustawi w życiu w ten sposób, że chce być bardziej kochany niż kochać, ten się rozczaruje. Ten wpadnie w apatię, ten będzie przeżywał kryzysy, ten będzie nieszczęśliwy, no bo spodziewał się tej miłości, a tu jej nie ma. I też próbujmy rozeznać intencje. Kiedy coś robię dla kogoś, czy robię to z czystą intencją, tak jak to robi Bóg dla nas. Jak powiedziałem, Bóg nas nie kocha za coś. Bóg nas nie kocha dlatego, że spodziewa się, że my będziemy Go kochać. On się nawet tego nie spodziewa. Ale On wie, że tak kiedyś będzie. Że będziemy umieli już Go kochać tą czystą miłością, tak jak drugiego człowieka. Ale jeżeli ktoś się ustawi, że chce bardziej być kochany niż kochać, naprawdę się rozczaruje, bo nie znajdzie takiej miłości u ludzi. U ludzi się nie znajdzie takiej miłości, a te pragnienia w nas są głębsze niż miłość człowieka do człowieka, bo one właśnie są Bożymi pragnieniami. To serce nasze może zaspokoić tylko Bóg. I tylko On je wypełni miłością. Więc tylko w Nim szukać tej miłości. Żeby się też nie rozczarować człowiekiem. I kiedy stawiamy na miłość Boga, to będziemy umieli też kochać tak jak On tego, który nas nie kocha. Popatrzcie, Jezus wisi na krzyżu. I modli się za tych, którzy go przybijają. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeżeli nas ktoś rani, ktoś niszczy, też nie wie, co czyni. Dlatego modlę się za niego, tak jak Jezus. Ojcze, odpuść jej, jemu, bo nie wie, co robi, bo nie wie, co mówi, bo nie wie, co czyni. Czasami ludzie mówią, jak to nie wie? Przecież powiedziała mi to, powiedział mi to, zrobił to. Nie wie, co czyni. Naprawdę nie wie, co czyni. Bo taki człowiek krzywdzi siebie o wiele bardziej niż ciebie skrzywdził. Bo będzie musiał kiedyś też to odpokutować. Każdą niesprawiedliwość, każdy grzech braku miłości. Więc nie wie taki człowiek, co czyni, ponieważ skutki tego, co czyni, kiedyś też się na nim wypełnią. Dlatego dobro, które dajemy, dzielimy się, kiedyś do nas też wróci jako dobro i to z procentem od całkiem innych ludzi. Ale kiedy zadajemy komuś ból, kiedy krzywdzimy, ranimy, to też ten ból kiedyś do nas wróci z procentem. I tak się nieraz dzieje. Nam się wydaje, że my tacy niewinni, że nic nie zrobiliśmy, a tu nagle ktoś mnie rani, krzywdzi, Ale to, że takimi byliśmy 20 lat temu, 30 dla kogoś, kogoś tam zraniliśmy, przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, wydawało nam się, że to nic takiego, a tamten człowiek cierpiał przez nas. Po 20 latach to wróciło przez całkiem innego człowieka do nas. I my robimy wielkie halo, jacy to ludzie są niesprawiedliwi i niedobrzy, narzekamy na cały świat, a tego, że byliśmy tacy sami kiedyś, tego już człowiek nie widzi, bo za dużo jeszcze pychy, za dużo egoizmu. Stąd, moi drodzy, pamiętajmy, czynić dobro, kochać tak, jak Bóg kocha. Dlatego Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, nie pozwólcie sobie na to, żeby w waszych sercach zrodziła się wrogość do kogokolwiek, czy do ojca alkoholika, czy do mamy, która za mało kochała, czy do sąsiadów, którzy też nie mają serca dla mnie, czy do ludzi w pracy, czy do tych, którzy mnie oszukiwali, choćby w płacy, w pieniądzach, czy do kogoś, kto nie umiał mnie usprawiedliwić też, tylko ciągle mi wytykał jakieś wady i słabości i tak dalej. Jeżeli ja mam to nastawienie Boże do drugiego człowieka i widzę w nim dziecko Boga, nieraz bardzo zagubione, poranione, bo im większy grzesznik, tym więcej potrzebuje miłości. Jeżeli ja go kocham nadal, to ten człowiek kiedyś się zmieni. A w moim sercu będzie pokój, jakiego świat ci nie da. Wszystkie nasze lęki i niepokoje przed ludźmi są właśnie stąd, że za bardzo szukamy miłości do siebie. Bardziej chciejmy kochać, będziemy kochani. I właśnie taki jest Bóg, tak nas kocha. Dał nam też Jezusa, by nam pokazać, na czym ta Jego miłość polega. Ale jeszcze i tak na ziemi nie poznamy tej miłości Pana Boga do nas, Jego miłosierdzia. Będziemy ją zgłębiać przez całą wieczność kiedyś w niebie i tak do końca nie zgłębimy. Oto są tak cudowne, głębokie pokłady miłości, które teraz jeszcze na tej ziemi są nam troszkę obce, bo za bardzo jesteśmy tu ograniczeni. Ale kiedyś po wyjściu z ciała, kiedy już tam będziemy, doświadczymy tej miłości jeszcze bardziej. Ale tutaj nastawiajmy się na tę miłość Pana Boga. Pragnijmy jej doświadczyć. Bóg puka do serca każdego człowieka i nie ma takiego człowieka na ziemi, do którego by nie zapukał. Ale jak wiecie, klamka jest wewnątrz. To my otwieramy. Otwórzmy więc te nasze serca dla Boga, dla Jezusa i doświadczymy tej miłości już tu na ziemi. I On, który jest tą miłością, będzie nam też błogosławił, abyśmy mogli w niej wciąż na nowo wzrastać. Bóg zapłać za cierpliwość.